Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Benedykt XVI wyraził zaniepokojenie dominacją w obecnych czasach kultury pustki i braku sensu. Jednocześnie wezwał do bezkompromisowego głoszenia Chrystusa i wytaczania nowych dróg ewangelizacji. W części informacyjnej powiemy o spotkaniu papieża z benedyktyńskimi opatami oraz z biskupami z krajów misyjnych. Następnie przed beatyfikacją księdza Michała Sopoćki naszym gościem będzie arcybiskup Edward Ozorowski, który znał go osobiście. Na zakończenie powiemy o urzędach, tytułach i godnościach w islamie. Sobota, 20 września. Na magazyn zaprasza Beata Zajączkowska.
W naszym zdesakralizowanym świecie mnisi reguły świętego Benedykta powołani są do bezkompromisowego głoszenia prymatu Boga i wytyczania nowych dróg ewangelizacji. Przypomniał o tym papież, spotykając się w swojej letniej rezydencji z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu Opatów Benedyktyńskich. Gromadzi on co 4 lata w Rzymie przełożonych wszystkich opactw należących do Konfederacji Benedyktynów.
Wasze klasztory to miejsca, gdzie również ludzie naszej epoki zdążają, by szukać Boga i uczyć się rozpoznawać znaki obecności Chrystusa i Jego miłosierdzia. Znam i bardzo cenię kompetentną działalność kulturalną i formacyjną prowadzoną przez wiele waszych klasztorów, zwłaszcza względem młodych pokoleń. Podstawowe znaczenie ma przygotowanie młodzieży, by wychodziła ku swej przyszłości i odpowiadała na liczne potrzeby społeczeństwa ze stałym odniesieniem do orędzia Ewangelii. By budować nową Europę, trzeba bowiem zaczynać od nowych pokoleń, dając im możliwość przybliżenia się do duchowych bogactw liturgii, medytacji, lectio divina. Starajcie się otwartym sercem odpowiadać na oczekiwania tych, którzy także poza Europą gorąco pragną waszej obecności i apostolstwa, by móc czerpać z bogactw duchowości benedyktyńskiej.
Papież pozdrowił też towarzyszące uczestnikom kongresu grupy opatek benedyktyńskich oraz przedstawicieli prawosławia. Zakonnicom wskazał, by nie zniechęcały się odczuwanym w niektórych krajach brakiem powołań, ufnie powierzając Bogu przyszłość swych wspólnot.
Biskupi krajów misyjnych pracują nieraz w podobnych warunkach jak święty Paweł. Przypomniał o tym papież, spotykając się w Castel Gandolfo z grupą niedawno mianowanych na tych terenach hierarchów, którzy uczestniczą w seminarium zorganizowanym dla nich w Rzymie przez Kongregację do Spraw Ewangelizacji Narodów.
Spesso il campo del vostro lavoro pastorale.
Często pole waszej pracy duszpasterskiej jest szerokie, trudne i złożone. Geograficznie wasze diecezje są na ogół bardzo rozległe, a nierzadko pozbawione dróg i środków komunikacji. Co więcej, wasze społeczeństwa, tak jak gdzie indziej, dotyka coraz gwałtowniej dechrystianizacja, indyferentyzm religijny, sekularyzacja i relatywizm co do wartości. Tworzy to środowisko, w którym głoszenie słowa może się zdawać, jak w przypadku Pawła w Atenach, pozbawione koniecznej mocy. W wielu regionach katolicy są mniejszością, nieraz nieliczną. Stajecie wtedy wobec innych religii o wiele silniejszych i nie zawsze wam przyjaznych. Nie brak wreszcie sytuacji, w których jako pasterze musicie bronić swych wiernych przed prześladowaniami i gwałtownymi atakami. Nie lękajcie się, ani nie zniechęcajcie wobec tych wszystkich nieraz ciężkich trudności. Korzystajcie z rady i natchnienia świętego Pawła, który musiał wiele cierpieć z tych samych powodów. Nie unikał trudności i cierpień, świadomy, że przynależą one do krzyża, który chrześcijanie mają codziennie nosić. Mówi do każdego z nas: weź ze mną udział w cierpieniach dla Ewangelii.
Tu insieme con me per Vangelo.
Rozpoczynających swą posługę biskupów z krajów misyjnych Benedykt XVI zachęcił, by uczyli się od apostoła narodów kochać Chrystusa i poświęcać ludziom, którym głoszą Ewangelię.
Ksiądz Józef Polak i jego gość, arcybiskup Edward Ozorowski.
Przed beatyfikacją sługi Bożego księdza Michała Sopoćki gościmy w studiu ordynariusza macierzystej diecezji białostockiej. Szczęść Boże, witam serdecznie ksiądz arcybiskup Edward Ozorowski.
Szczęść Boże.
Chcemy zapytać o osobiste odniesienie. Nowy błogosławiony w moich oczach.
Ksiądz Michał Sopoćko miał niezwykle trudne życie, ale jednocześnie piękne przez to, że na każdym etapie tego życia był blisko przy nim Pan Bóg, zwłaszcza w osobie Jezusa Chrystusa. I to trudne życie pewnie przygotowywało go do tej specjalnej misji, jaką Jezus mu polecił. Księdza Michała cechowała taka gorliwość w głoszeniu Ewangelii. Opowiadał, jak był kapelanem wojskowym i do żołnierzy różnego rodzaju i kazania, i pogadanki prowadził. Jak następnie w czasie wojny rozmawiał z żołnierzami rosyjskimi, którzy byli ludźmi niewierzącymi, a do których on przekonywująco mówił. Przyjechał do Polski, kiedy została oddzielona od Litwy granicą polityczną w roku 1947. Arcybiskup Jałbrzykowski przybył do Białegostoku w roku 1945. Ksiądz Sopoćko chciał tam pozostać w tym reżimie komunistycznym i dalej głosić Jezusa Chrystusa. To jest takie charakterystyczne i ciekawe, że nie szukał wygód, nie szukał lekkiego życia, lecz ciągle miał na uwadze Ewangelię i głoszenie tejże Ewangelii. Ja osobiście spotkałem księdza Michała Sopoćkę w roku 1958, czyli w 11 lat po jego przybyciu do Polski. Spotkałem go, gdy byłem na pierwszym roku seminarium i tak aż do końca. Co wtedy uderzało? Że obok wykładowcy, ksiądz Michał Sopoćko był też wychowawcą. Cały czas i przy wykładach, i na spacerach, gdziekolwiek żeśmy się spotykali, to uczył, co trzeba czynić. Na przykład, żeby się nie garbić, żeby zimno woda się myć rano, żeby chodzić na spacery, żeby czytać nie tylko dzieła teologiczne, ale także i beletrystykę, by rozwinąć wyobraźnię, język poprawić i tak dalej, i tak dalej. Jednym słowem, jego osobiste życie było wtopione w posługę. To było życie jako misja. On dawał świadectwo i słowem, i swoim postępowaniem.
Wtedy oczywiście inny czas był, ale taka na przykład zachęta do mycia się zimną wodą. Czy można powiedzieć, że to była postać bardzo ascetyczna, czy też powiedzmy jakieś inne cechy uderzały w zetknięciu z nim?
Była to ascetyka, ale ksiądz Michał Sopoćko dbał nie tylko o zdrowie duchowe, ale także i o zdrowie ciała. Uważał, że ciało i dusza w człowieku muszą być zdrowe i wtedy dopiero zdrowy jest człowiek.
Zachęta do szerszego spojrzenia, do sięgania również po beletrystykę, to dbałość o język przyszłych swoich księży. Zdarzało się, że sam coś podsuwał, że na przykład z takich rzeczy nieteologicznych warto coś przeczytać?
A tak, wielkie dzieła naszych polskich pisarzy, ale także, bo uczył nas języka rosyjskiego, zapoznawał nas z literaturą rosyjską. Na przykład nauczył bajek Krylowa prawie w całości na pamięć. Kiedy ja po raz pierwszy pojechałem z wykładaniem do Sankt Petersburga, bardzo mi się te bajki przydały, bo tamci młodzi ludzie już ich nie znali, a ja z pamięci potrafiłem do nich mówić. A były one przekonywujące, ponieważ język bajki jest językiem uniwersalnym i przemawia do każdego człowieka, aby tylko w jego języku to powiedzieć.
Dzisiaj na księdza Michała Sopoćkę patrzymy jako na wielkiego spowiednika siostry Faustyny, na teologa miłosierdzia. Czy wówczas przemawiało coś za tym właśnie, że przez tego człowieka Pan Bóg zechce przypomnieć o prawdzie miłosierdzia?
Wszystkie tak zwane trudne prawdy, one przechodzą okres próby. Gdy żył ksiądz Michał Sopoćko, to wielu wątpiło, czy rzeczywiście to jest prawdą, czego on uczy, czy nie są to jakieś urojenia. Ale on był bardzo wyczulony na to i gdy tylko siostra Faustyna zaczęła mu mówić o tym, co słyszy, skierował ją na badania psychologiczne. To bardzo w samym procesie pomogło, że była to osoba zdrowa. Tak samo nie był głuchy na słowa krytyki. Szukał uzasadnienia, potwierdzenia rozmowo tego, co głosił jako przejęte z objawienia otrzymanego przez siostrę Faustynę. On do końca był przekonany, że ta prawda zwycięży. Często mówił, samego życia nie, ale po mojej śmierci to stanie się dla wszystkich do przyjęcia.
Miłosierdzie Boże ma tę cechę w sobie, że ratuje człowieka w sytuacji nieraz najgłębszej desperacji. Znamienny jest cud, który został zatwierdzony do beatyfikacji, cud, który zdarzył się w środowisku właśnie seminaryjnym. Chodziło o młodego człowieka, który w sytuacji desperacji próbował popełnić samobójstwo poprzez otrucie się. Natomiast z niewyjaśnionych przyczyn ze strony medycznej potężna dawka lizolu wówczas przez niego spożytego nie zadziałała śmiercią, dlatego że wspólnota seminaryjna modliła się za tego człowieka pod przewodnictwem rektora, modliła się za wstawiennictwem księdza Sopoćki. Księże arcybiskupie, również dzisiaj są rodziny, które muszą się mierzyć z sytuacją prób samobójczych na przykład we własnych środowiskach. Czy postać księdza Michała Sopoćki może tutaj wnieść jakieś światło, jakieś ukojenie?
Powinna przede wszystkim przypominać, kim jest człowiek, jaki jest sens jego życia i dokąd zdąża. Bo gdy ludzie patrzą na siebie tylko wycinkowo i kiedy znajdą się w tak zwanym dołku psychicznym, to wydaje im się, że już wszystko się zawaliło i nie ma sensu życia. Natomiast ten sens jest i z tego dołka zawsze wyjść można. I ksiądz Michał Sopoćko, głosząc prawdę o Bożym miłosierdziu, niewątpliwie tak pokazuje człowiekowi drogę jego życia. Boże miłosierdzie to ta wszechogarniająca miłość Pana Boga, która jest większa niż wszystkie potknięcia, niż wszystkie grzechy ludzkie, niż wszelkie zło, które ludzie czynią. Bóg jest większy na to wszystko i ci, którzy z wiarą popatrzą na siebie, to zawsze mają tą jakby linę ratunkową, która ich wyciągnie z tego stanu, w jakim się znaleźli.
Kogo patronem może być błogosławiony już wkrótce Michał Sopoćko?
Patronem wszystkich tych, którzy pokładają nadzieję w Panu Bogu, którzy powinni pokładać nadzieję w Panu Bogu. Ja myślę, że beatyfikacja merytorycznie wiąże się z encykliką Benedykta XVI Spe Salvi Facti Sumus. W nadziei już zostaliśmy zbawieni. Zbawieni nie przez kogo innego, tylko przez Jezusa Chrystusa i w Jezusie Chrystusie, który przypominał i teraz przypomina, że jest miłosierny i że trzeba do niego zwracać się, Jezu, ufam Tobie.
Powrócę do tego, że ksiądz arcybiskup osobiście znał księdza Michała Sopoćkę. Było coś, co w jakiś sposób mogło uderzać w jego postaci wówczas, czy wówczas komukolwiek do głowy przyszła myśl, że oto mamy do czynienia z przyszłym błogosławionym?
Tak jak słucham naocznych świadków, a jeszcze tacy żyją, to wielu z nich było cały czas przekonanych, że prawda jest po jego stronie. Sam ksiądz Michał Sopoćko był, myślę, introwertykiem. Jego patrzenie zawsze szło do wewnątrz. To nie był człowiek rozbiegany, rozstrzelany. Jego wyobraźnia ciągle była jakby skupiona na jednym punkcie. On tak jakby cały czas właśnie pozostawał zjednoczony z Panem Bogiem i z tego zjednoczenia czerpał dla siebie siły, zwłaszcza wtedy, kiedy różnego rodzaju trudności spotykał.
Święci za życia są ludźmi i beatyfikacja chociażby aż tylu osób dokonana przez Jana Pawła II, czy w tej chwili kontynuowana poprzez Kościół, ukazuje przykłady świętości w naszym życiu po to, żeby do świętości zachęcać. O słudze Bożym Michale Sopoćce przed beatyfikacją mówił arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.
Allahu akbar, Allahu akbar.
Wobec islamu. Przed mikrofonem ksiądz Adam Wąs, werbista.
Muzułmańskie urzędy godności i tytuły. Tradycyjnie urzędy, tytuły i godności w islamie można zaklasyfikować do kilku kategorii. W kategorii władzy najważniejszym tytułem w tradycji sunnickiej jest kalif, który jako następca proroka Mahometa był zwierzchnikiem religijnym wszystkich muzułmanów i miał nad nimi władzę polityczną. Z biegiem czasu zasady następstwa i charakter wykonywanej władzy uległy znacznym zmianom. Władzy kalifa nie uznali szyici, którzy wypracowali własną koncepcję hierarchii władców. Dla podkreślenia różnicy między władzą świecką a religijną, po tym jak funkcja kalifa ograniczyła się wyłącznie do religijnego zwierzchnictwa, władcy muzułmańscy zaczęli używać tytułu sułtana. Stał on się powszechny od XI wieku i był stosowany głównie przez Turków, najpierw seldżuckich, a następnie osmańskich. Również współcześnie stosują go niektórzy władcy mniejszych krajów muzułmańskich, na przykład w Omanie. Kolejnym tytułem w kategorii władzy jest emir. We wczesnym islamie emirami nazywano dowódców wojskowych, a następnie wojskowych zarządców prowincji muzułmańskich. Wielu uniezależniło się od kalifa i założyło własne dynastie. W znaczeniu przenośnym tytułu używali także kalifowie, nazywając siebie wodzami wiernych. Współcześnie tytuł emira noszą wodzowie plemion beduńskich oraz władcy niektórych księstw arabskich. Przykładem są Zjednoczone Emiraty Arabskie. Mówiąc o tytułach władzy, należy wspomnieć również o wezyrze. Był to najwyższy po kalifie urząd w administracji muzułmańskiej, głównie za czasów panowania Abbasydów, a więc od VIII do XIII wieku. Tytuł wezyra nadawano później także niższym urzędnikom, przez co tracił on nieco na znaczeniu. We współczesnej terminologii arabskiej termin ten oznacza ministra. Wśród tytułów i godności o charakterze prawnym wymienić należy muftego, czyli znawcę prawa muzułmańskiego. Ponieważ, jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, w islamie nie ma duchowieństwa na wzór chrześcijański, mufti nie jest osobą wyświęconą, lecz w szczególny sposób przygotowaną do interpretacji prawa zarówno w kwestiach państwowych, jak i indywidualnych. Powołując się na źródła i tradycje islamu, udziela on porad i konsultacji w sprawach wątpliwych oraz sytuacjach wymagających interpretacji pozwalającej na zachowanie islamskiej ortopraksji. Oficjalnie wydawane decyzje i orzeczenia muftego przyjmują formę fatwy, to znaczy opinii, która nie ma jednak charakteru sankcji prawnej. Ten szczególny rodzaj orzeczenia jest ustosunkowaniem się do istniejącego aktualnie problemu. Formalnie stanowi także odpowiedź na konkretne pytania stawiane przez sędziego. W przeszłości, zwłaszcza w Imperium Osmańskim, każda prowincja posiadała swego muftego. Współczesny autorytet znawcy prawa związany jest w świecie islamu z urzędem państwowym danego kraju. Na czele muftych powołuje się wielkiego muftego. Mufti posiada także funkcję reprezentacyjną, głównie tam, gdzie muzułmanie stanowią mniejszość. W Polsce stanowisko to istnieje od 1925 roku. W 2004 roku 15. Kongres Muzułmańskiego Związku Religijnego wybrał na muftego Tomasza Miśkiewicza. Natomiast muftym Ligi Muzułmańskiej w Polsce jest od 2007 roku Nidal Abu Tabak. Innym tytułem prawnym jest kadi, czyli sędzia muzułmański. Urząd ten powstał w wyniku odebrania władcom władzy sądowniczej. Funkcja ta została ograniczona w pierwszej połowie XX wieku, gdy większość krajów muzułmańskich wprowadziła cywilne kodeksy prawne. Do zadań kadiego należy rozstrzyganie kwestii spornych oraz spraw związanych z prawem małżeńskim, rodzinnym i spadkowym. Na zakończenie warto wspomnieć o szejku, popularnym terminie, który ma kilka znaczeń. Przetłumaczony z języka arabskiego oznacza dosłownie starca. Powszechnie oznacza przywódcę rodu lub plemienia beduńskiego. Tytuł ten noszą również niektórzy duchowni muzułmańscy oraz osoby cieszące się szczególnym poważaniem.
Audycją Wobec Islamu kończymy nasz sobotni magazyn. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.